Chwała Panu, bracia i siostry. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza zwrócił się do niego takimi słowami i chciałem od tego dzisiaj zacząć. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest fragment, który pochodzi z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału i od wersetów 14 do 17. To jest taki fragment, który bardzo dobrze znamy. Ja go tutaj przytoczyłem dlatego, że no właśnie na tą szczególną właściwość Bożego Słowa chciał zwrócić uwagę apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, takiego swojego, można powiedzieć, wychowanka, trochę można tak to określić, podkreślił właśnie to, że on zna to Pismo Święte i powinien w nim trwać, dlatego że ono posiada szereg niesłychanie istotnych właściwości w życiu chrześcijanina. Przede wszystkim jako natchnione słowo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości i co więcej, ma to wszystko na celu właściwe przygotowanie tego Bożego człowieka do wykonywania przez niego dzieł. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Boże Słowo ma taką szczególną właściwość wychowywania nas i korygowania pewnych błędów, których się dopełniamy jako ludzie, bo po prostu mamy taką, a nie inną naturę. I chciałbym, żebyśmy skupili się na fragmencie, który pochodzi z listu świętego Jakuba. List świętego Jakuba, to będzie trzeci i fragment czwartego rozdziału, od trzeciego rozdziału, od pierwszego wersetu. List świętego Jakuba. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielu rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Widać tutaj, że apostoła Jakuba musiała bardzo dotknąć kwestia jakichś takich nieprawidłowości właśnie dotyczących panowania nad tym, o czym mówimy, w jaki sposób mówimy. On to musiał widzieć wśród dzieci bożych i sądząc po tym stylu nawet, w którym to opisał, to no można odnieść wrażenie, że musiało go to bardzo mocno dotknąć. Być może był bezpośrednią, nazwijmy to, ofiarą takiej właśnie sytuacji i dlatego tak to odczuł, ale używa tutaj w tym fragmencie bardzo mocnych słów. Wiem skądinąd, że wśród chrześcijan list Jakuba uważany jest za taki trudny temat, takie słowo, do którego no nie można powiedzieć, że nie lubimy wracać, bo lubimy czytać Biblię, ale tak no zawsze nie czujemy się najlepiej, kiedy czytamy ten fragment. I w jakimś sensie, no może i dobrze, że tak jest, no bo taką też funkcję Boże Słowo pełni. I tutaj apostoł Jakub dochodzi do takich bardzo interesujących wniosków, które mają głębokie przełożenie na to wszystko, co i dzisiaj dzieje się w naszym życiu, no bo to, o czym Boże Słowo mówi, jest zawsze aktualne. Apostoł Jakub pokazuje tutaj bardzo wyraźnie, że takim krytycznym punktem, takim elementem zapalnym, można by powiedzieć, w całej tej strukturze tego, no, wydawałoby się, tylko tak jest, nowonarodzonego człowieka, człowieka, który jest oddany Panu Bogu, on to pisze do ludzi wierzących, człowieka, który powinien żyć po Bożemu, tym słabym punktem, można powiedzieć, jest język. Język, no on tutaj tak czysto anatomicznie też do niego podchodzi, podaje wiele takich bardzo ciekawych porównań. Ten język jest takim w sumie małym stosunkowo narządem w naszym ciele, a jednak potrafi bardzo dużo. Oczywiście nie sam język, tylko też to otaczające go różne inne struktury, ale to właśnie za pomocą języka komunikujemy się ze światem. My komunikujemy coś światu, no świat komunikuje nam bardziej przez uszy, no ale nasza mimika może też w jakiś sposób zdradzać, czy to do nas dociera, czy nie. I on pokazuje właśnie, że jakby wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Jesteśmy ludźmi, którzy powinni żyć według pewnych, no, kontrolować sytuację, prawda? Bo chrześcijanin jest człowiekiem, który dzięki temu, że Pan Bóg się go dotknął, on w jakiś sposób, no, ma to życie takie uporządkowane, byśmy powiedzieli. To jest taką jedną z ważniejszych, takich bardziej rzucających się w oczy cech życia chrześcijanina, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, no to wszystko jest na swoim miejscu, jak powiedział zresztą jeden z dawnych teologów. I tutaj, bracia i siostry, jest coś takiego, że właśnie apostoł Jakub pokazuje, że problem polega na tym języku. I zobaczmy, w jaki sposób tutaj zaczyna o nim mówić. Najpierw zwraca się właściwie tak do nauczycieli, do tych wszystkich ludzi zgromadzonych, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. I to jest takie słowo, które no, często jest cytowane, ale nie wiem, czy zastanawiamy się naprawdę, o czym ten werset mówi. On mówi, że właściwie nie powinniśmy mieć specjalnie takiej tendencji, nie powinno to być taką naszą naturalną potrzebą, takim dążeniem, żeby zostać kimś, kto właśnie ma, że tak powiem, dużo do powiedzenia i będzie tutaj jakoś no, oddziaływał, prawda, na masy, tak, jak to sobie nieraz może niektórzy ludzie marzą, dlatego że istnieje ta odpowiedzialność za słowo. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli z różnych względów, zajmując różne pozycje w różnych sferach, to nie musi być tylko Kościół, to może być polityka, to może być rodzina, to może być jakakolwiek inna grupa, jeżeli jesteśmy tymi, którzy mają poprzez mowę, poprzez wypowiedzi jakąś, nazwijmy to, no, siłę oddziaływania, to pamiętajmy o tym, że ponosimy za to konsekwencje. To jest coś, o czym dzisiaj nie pamięta ten świat i też o tym dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć, dlatego że no, powiedzmy, odbierając to, co oferują nam środki masowego przekazu, możemy odnieść takie wrażenie, że nie ma odpowiedzialności za słowa. Nieraz tak jest, że no jak tam sobie pocztę sprawdzam w internecie, no to tam na jakimś portalu tą pocztę mam, no to mi tam muszą wyskakiwać zawsze jakieś ogłoszenia, co to się tam w Polsce wydarzyło. No i od czasu do czasu pojawia się jakieś tam wstrząsający tytuł, który ma mnie zachęcić do tego, żebym otworzył i przeczytał, o czym to jest. No i kilkakrotnie co najmniej spotkałem się z czymś takim, myślę, że bracia i siostry też, że właściwie ten artykuł nie był nawet do końca o tym, o czym był ten tytuł i właściwie czytając ten artykuł można dojść do wniosku, że jest dokładnie odwrotnie niż ten redaktor to sobie w tym tytule ułożył, no ale gdyby napisał jak jest naprawdę, to ja tam przecież nigdy nie zajrzał. W związku z tym jest to takie, no właśnie pokazanie, że tak naprawdę to, co robią środki masowego przekazu, to jest obliczone, ponieważ to wszystko jest obliczone na zysk, no bo wiadomo, jak będziemy to czytać, kupować te gazety, oglądać to wszystko, to będziemy napędzać, że tak powiem, zysk tym instytucjom, które to generują. I tam chodzi tylko o to, żebyśmy my się tym zainteresowali. Nie chodzi o to, żeby nas poinformować, bo z reguły te informacje, powiedzmy sobie szczerze, siostry i bracia, nas i tak nie dotyczą i tak naprawdę, czy my o tym będziemy wiedzieć, czy nie będziemy, to nasze życie będzie wyglądało dokładnie tak samo. Więc takie dążenie do pozyskiwania informacji ze świata też jest takie, prawdę mówiąc, trochę bardziej dla zaspokojenia ciekawości, nie jest to tak naprawdę w gruncie rzeczy w większości przypadków potrzebne do czegokolwiek. No ale właśnie tam nie ma tej odpowiedzialności za słowa. Tam można każdego nazwać jak się chce, a potem będzie się tłumaczyło, że no nie to do końca mieliśmy na myśli, prawda? I są takie różne tam czy czasopisma, czy jakieś, nie wiem, stacje telewizyjne, które celują w tym, że właśnie muszą narobić trochę szumu wokół siebie. Są skłonne nawet zapłacić jakąś tam karę, powiedzmy, finansową za przekroczenie jakichś norm, które mimo wszystko gdzieś tam jeszcze są, przynajmniej na papierze. No ale co? No ale oglądalność rośnie, a to jest najważniejsze. I jakby pamiętajmy o tym, że to, co wypowiadamy, to, co mówimy do ludzi, to ma pewną moc. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy cudowni i mamy taką moc, że wydobywa się to z nas, jak mówimy, tylko za tymi słowami coś idzie i mało tego, te słowa coś poprzedza. I o tym też mówi w tym fragmencie Jakub. Czyli uważajmy na to, jakby ograniczajmy sytuacje, w których jakby chcemy komunikować coś ludziom dookoła i światu, ponieważ ponosimy za to odpowiedzialność. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. I tutaj widzimy, że Jakub nie ma złudzeń co do tego, że jesteśmy ludźmi, którzy nie są doskonali. W związku z tym te nasze produkcje, nazwijmy to, czyli to, co właśnie będziemy wygłaszać, też nie będzie doskonałe. I jeżeli problem tkwi, jak później zobaczymy, w tej postawie, jaką reprezentujemy, jeżeli gdzieś w środku pojawia się problem, to to będzie wychodzić na zewnątrz. To nie jest tak, że nasze wypowiedzi, nie łudźmy się, nie jest tak, że nasze wypowiedzi mają charakter neutralny. Nigdy nie mają charakteru neutralnego. Jeżeli cokolwiek mówimy do kogokolwiek, to to wypływa z jakiegoś stanu zwykle emocjonalnego, który nam towarzyszy. A emocje to w ogóle nie jest, powiedziałbym, zbyt dobry doradca. Jak to ktoś kiedyś obrazowo powiedział, emocje są jak fotel bujany. Niby jest jakiś ruch, ale nigdzie się na tym nie dojedzie. I to jest jakby na tej troszeczkę zasadzie. Ja nie neguję potrzeby bycia człowiekiem emocjonalnym. Pan Bóg nas tak stworzył, ale nie możemy się tym kierować. I bardzo często jakaś wypowiedź, są dosyć w sumie oczywiste rzeczy, ale myślę, że warto to jeszcze przytoczyć, jakaś wypowiedź może zupełnie inaczej zabrzmieć w różnych okolicznościach. W związku z tym tak naprawdę nigdy nie ma takiej sytuacji czysto obiektywnej, że ja tylko informuję świat i nic poza tym. Nie, coś za tym jeszcze zawsze idzie. I tutaj czytamy dalej, że język jest właśnie tym, co nie pozwala nam w pełni kontrolować naszego życia. Według oczywiście tego, czego oczekuje Pan Bóg. Nie chodzi o chodzenie samopas, tak, tylko o taką kontrolę, do której powołał nas Pan Bóg. Pan Bóg powołał chrześcijan, nas, do tego, żebyśmy żyli takim życiem świadomym. To jest też taka jedna z, powiedziałbym, cech, o których mówi Biblia, że życie chrześcijanina nie jest takim życiem przypadkowych jakichś posunięć to w lewo, to w prawo, tylko to jest coś, co dzieje się według pewnego planu. My jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, aby walcząc z pewnymi rzeczami, które mają miejsce w naszym życiu, stawać się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa Chrystusa. I co za tym, można by powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani do takiego bardzo odpowiedzialnego życia. Odpowiedzialność to jest właśnie coś, co cechuje chrześcijanina. A wiem, że dzisiaj znowu można zauważyć, że no świat, w którym żyjemy, jako że jest ułożony przez człowieka w znacznej mierze, na modłę ludzką, a nie Bożą, to on nas zachęca do czegoś innego, do takiego luzu, prawda? Nie myśl za dużo, nie zastanawiaj się, generalnie nie musisz być za nic odpowiedzialny, rób tam co chcesz, a jak ci się znudzi, to się przesiądziesz na coś innego, prawda? I już, i fajnie jest, prawda? Ale Biblia nas do tego nie zachęca, wręcz przeciwnie, jakby coś takiego, to jest właśnie to, o czym mówi Jakub, przedstawiając ten obraz tego okrętu, prawda? Że okręt jest czymś gigantycznym, wydawałoby się czymś bardzo no takim i skomplikowanym pod względem budowy i działania, no okręt nie służy tylko po to, żeby płynąć, prawda? On ma gdzieś dopłynąć, coś ma gdzieś zawieść, przewieźć kogoś, coś z jakiegoś jednego miejsca na drugi, może pełni jakieś jeszcze inne funkcje. No i ten okręt jest ogromny, a on jest sterowany za pomocą steru, który no może być mniejszy lub większy, zależy od okrętu, ale faktycznie jak się popatrzy na budowę steru, to jest tak, że tym okrętem steruje jakaś taka w sumie struktura niepozorna w porównaniu z całą budową okrętu. No bo co to właściwie jest, prawda? Że tam się skieruje trochę w inną stronę tam tą płaszczyznę, powiedzmy, i cały okręt nagle zaczyna skręcać, który przecież waży jakieś tony i wydawałoby się, no jak to możliwe, że tak się da nim sterować. Ale tak właśnie jest. I teraz jeżeli ten ster by się uszkodził, ktoś powie, no co to za uszkodzenie, taki laik, który by się nie znał, prawda? Powiedziałby, co to za uszkodzenie, no tu narzekasz, cały okręt, on tam waży ileś ton, a tutaj taki kawałek steru ci się zepsuł i narzekasz, prawda? To tam jakoś to będzie, prawda? Nie będzie jakoś, dlatego że jak ten ster nie działa, to ten okręt płynie jak chce, a właściwie nie jak chce, tylko jak kieruje nim woda. Czyli jak jest fala w jedną stronę, to okręt leci w jedną stronę. Jak jest fala w drugą, to leci w tą drugą. I teraz ktoś, kto nie panuje nad swoim językiem, nad tym sterem, który steruje tymi pozostałymi wszystkimi sferami życia, jest jak taki okręt, który ma niewątpliwie jakiś potencjał, jest ogromnym okrętem, któremu postawiono jakieś zadanie, jakiś cel, ale jego życie jest jakimś niekontrolowanym splotem przypadków. Leci tu, leci tam. Cała nadzieja tylko w tym, że Pan Bóg opiekuje się tym człowiekiem, więc tymi okolicznościami steruje i nie pozwoli mu, że tak powiem, upaść za mocno i odpłynąć za daleko. Ale no to życie nie ma właściwie sensu, mówiąc tak bardzo prosto, jeżeli ten ster nie działa tak, jak powinien. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeni morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego kronowanego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I tu jest coś takiego, co też dotknęło jakoś bardzo Jakuba, dlatego że on pokazuje, że no jak na jego świat wtedy, to już było tam szczyt możliwości, że człowiek właściwie opanował wszelkie znane mu wtedy dzikie zwierzęta, ptaki, płazy, stworzenia morskie. Dzisiaj, gdyby żył Jakub, powiedziałby jeszcze, no nawet w kosmos pewnie moglibyśmy polecieć i jeszcze pewnie nad niejedną chorobą byśmy zapanowali. Mógłby ten katalog tutaj osiągnięć naszych rozszerzyć, bo dzisiaj powiemy sobie, no postęp nastąpił, wiele rzeczy możemy zrobić jeszcze, o którym się nie śniło ludziom sprzed powiedzmy 50 czy 100 lat. No ale jakby w kwestii tego opanowania języka niewiele się zmieniło. Cały czas jakby jest to coś, czego nie da się opanować do końca. Jest to coś, co nam cały czas nie wychodzi. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego kronomornego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I tu jest ta mowa o tym śmiercionośnym jadzie. I to nie jest znowu przypadek, że Jakub użył tego określenia, dlatego że on cały czas podkreśla, że ten język jest nie tylko jakimś takim tworem działającym samopas i to jest jedyne zło, tylko z tą działalnością tego niekontrolowanego języka wiąże się zagrożenie, wiąże się zło, które ten język wyrządza innym i nam zresztą też. I co tak gorzko podkreśla tutaj Jakub, że tym samym językiem wysławiamy Pana Boga, modlimy się, mówimy piękne rzeczy o Panu Bogu, o tym, co dla nas zrobił i tym samym językiem przeklinamy ludzi. Jak tak można? Pyta Jakub. Tak nie powinno być, że ten sam język służy do jednego i do drugiego. I on mówi, tak być nie powinno. Dlaczego tak być nie powinno? Bo znowu podaje takie bardzo ciekawe porównania. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? No nie, bo źródło wydaje taką wodę, jaka jest w środku. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo wina latorośli i figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. No jeżeli coś jest winogronem, to wydaje winogrona. Jeżeli jest figowcem, wydaje figi. Bo to leży w jego naturze. No to jak to jest możliwe, że ten język raz robi to, raz robi coś innego. Jakaś taka dwoistość w tej naturze jest. I tak nie powinno być. I do tego nie powinno się doprowadzać. I o tym Jakub wyraźnie mówi. I to nie jest koniec, bo gdyby na tym Jakub zakończył, to moglibyśmy powiedzieć, no tak, no zauważył pewną bolączkę, która od tamtej pory, pewnie to zresztą nie było, to nie zaczęło się wtedy i nie skończyło się na dzisiaj, prawda? Cały czas mamy z tym problem, no tak, cenne informacje, zauważył taką straszną rzecz, ale jakby co dalej? I nieprzypadkowo tutaj pojawiają się te słowa, które są właśnie w wersetach 13 i potem dalej w 4 rozdziale. Tutaj następuje takie pozorne zawieszenie, i Jakub pyta, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny. Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. I on wiąże właśnie w istotny sposób tą funkcję języka, to co wynika, jakby to co wychodzi z nas, kiedy mówimy, z tym co jest w środku, wewnątrz. Zresztą Pan Jezus Chrystus podczas swojego nauczania tu na ziemi też podkreślał, że człowiek mówi to, co ma w środku, prawda? Z obfitości serca mówią usta, czytamy w Piśmie Świętym. W związku z tym oczywiście to, co jest w środku nas, to będzie widoczne na zewnątrz. I tutaj takim słowem, które się tu pojawia pośrednio, tu gdzie jest powiedziane, czy jest to mądry i rozumny, to jest mądrość. Pan Bóg i Pismo Święte zachęca nas do tego, abyśmy nabywali mądrości. I to jest znowu taka rzecz, która, jak patrzę na to, co dzieje się na świecie, to no, świat oferuje nam takie generalnie rozwiązania lekkie, łatwe i pozornie przyjemne. I wśród nich no, jakby nie ma też takiego nakłaniania kogoś do zdobywania mądrości. No raczej nie. No, może czasem jest to tam powiedzmy sprowadzone typowo do takich no, rzeczy typu, no nie wiem, zrób jakiś tam nowy kurs albo zawód, to będzie ci w życiu łatwiej. Ale to właściwie dlatego tylko, żeby zdobyć pracę. Natomiast nie ma jakby takiego zachęcania do tego, żebyśmy w jakiś sposób stawali się mądrzejszymi niż jesteśmy. No czemu trudno się dziwić, bo gdybyśmy stali się mądrzejsi niż jesteśmy jako społeczeństwo, no to już pewne rzeczy przestałyby robić na nas wrażenia. No i wtedy to wszystko, o czym mówię do tej pory, czyli te na przykład środki masowego przekazu i tak dalej, nagle zaczęłyby klepać biedę. No i w związku z tym nie jesteśmy zachęcani do tego, żeby być mądrzejszymi, bo to jest no, bardzo niebezpieczne dla tego, kto powiedzmy tym steruje. Ale Pismo Święte nas do tego zachęca. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. I tutaj znowu dochodzę do tego, o czym kiedyś mówiłem, że oczywiście Pan Bóg stwarzając nas, wybierając nas, dał nam pewne cechy osobowości, które mamy. Każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy z nas w czymś tam jest lepszy, w czymś tam może radzi sobie trochę mniej, każdy z nas troszeczkę inaczej funkcjonuje. Ma różny temperament, ale Słowo Boże jednak wymaga od nas pewnych postaw uniwersalnych. To znaczy jakby można by powiedzieć, że czytając Boże Słowo przez wiele lat i wynotowując sobie powiedzmy te różne myśli, można stworzyć taki jakby obraz zachowania cech charakteru takiego dobrego chrześcijanina. Tak można by powiedzieć. I taki właśnie człowiek powinien cechować się łagodnością i mądrością. I ona przeciwstawiona jest gorzką zazdrością i kłótliwością, którą, jak twierdzi Jakub, mają ci jego czytelnicy, że tak powiem, listu w swoich sercach. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I on tu pokazuje coś takiego, że co też jest takie bardzo aktualne dzisiaj, że jeżeli ktoś uważa, że jest mądry i rozumny, to niech to pokaże w określony sposób, a konkretnie poprzez dobre postępowanie uczynkami swymi, 13 werset, nacechowanymi łagodnością i mądrością. I on pokazuje, że jest taki rodzaj mądrości, wydawałoby się, który wcale nie jest z góry, który może być postrzegany jako swego rodzaju mądrość, tak? Można powiedzieć, tak, ktoś jest mądry, ale tak naprawdę owoce tej mądrości są zupełnie inne. I to jest coś takiego, co też dzisiaj widać. Często jak chce się usprawiedliwić na przykład czyjeś niewłaściwe zachowanie, no to czasami mówi się z takim podziwem nieraz niestety, nawet odnosimy się do jakichś tam znanych ludzi, mówimy, no tak, to taki jest, powiedzmy sobie, przepraszam za określenie, ham, ale to jest taki bardzo inteligentny człowiek, to jest taki bardzo mądry człowiek. No i co z tego? No i nic z tego, bo to jest taki rodzaj mądrości, który jest przyziemny, zmysłowy i demoniczny. To jest taka mądrość, bo ona nie jest używana, to nie jest mądrość, którą dał Pan Bóg, która jest używana po to, żeby postępować w tym dobru i łagodności. To nie jest tak. To jest tak samo jak no, trudno odebrać jakiś rodzaj sprytu czy mądrości człowiekowi, który kieruje jakąś przestępczością zorganizowaną. Tak? No niewątpliwie musi być on człowiekiem, który umie wyciągać wnioski z różnych tam, prawda, sytuacji, szybko reagować i być dosyć konsekwentny w postępowaniu. No same piękne cechy. No, ale lepiej takiego człowieka nie spotkać na swojej drodze. Nigdzie. Prawda? I to jest jakby troszeczkę na podobnej zasadzie, że my niepotrzebnie się fascynujemy takimi ziemskimi objawami, powiedziałbym, rzeczy, które wydają nam się ciekawe, ale tak naprawdę to, jeżeli to nie jest dane, jeżeli to nie jest od Pana Boga, jeżeli to nie jest ten rodzaj tej mądrości, to naprawdę nie jest wiele warte. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. I tutaj, jak przestudiujemy ten bardzo pojemny 17 werset, to widzimy, że ta mądrość z góry, ta Boża mądrość, może być łatwo rozpoznana, a zarazem jakby no, ma takie pewne cechy, które no, widać, że wynikają z niej i człowiek cechujący się taką mądrością takie cechy będzie miał, bo ona jest przede wszystkim czysta. Pierwsza rzecz, jaka została tutaj wymieniona, to jest to, że ona jest czysta. Co to znaczy, że coś jest czyste w kontekście biblijnym? Kiedy Biblia używa określenia czysty, kiedy mówi, że mamy być czyści, to znaczy, że jest to oddzielone od grzechu. Taka mądrość nie może mieć z tym nic wspólnego, ona nie może wynikać, ona nie może być jakby uwikłana w pewne grzeszne rzeczy. To znaczy, bardziej obrazowo mówiąc, jeżeli ja na przykład właśnie przytoczyłem przykład tego, powiedzmy sobie, przedstawiciela tej przestępczości zorganizowanej, to jego mądrość nie jest czysta, dlatego że on ją używa, czy też wygenerował ją sobie, czy rozwinął w sobie ten dar, który posiada, po to, aby osiągać pewne grzeszne cele, wynikające z jego zepsucia, co tu dużo mówić. I on w tym swoim zepsuciu no jest coraz lepszy. Jest to rodzaj jakiegoś postępu, ale jest to mądrość, która nie jest czysta. Nie jest ona czysta. To pierwsza sprawa. Druga rzecz, następnie miłująca pokój. I to umiłowanie pokoju jest czymś, co pojawia się zresztą później jeszcze w tym fragmencie, do czego Pismo Święte nas cały czas zachęca. Chrześcijanin to jest człowiek miłujący pokój. Co to jest ten pokój i co to oznacza? Oczywiście tutaj znowu można było na ten temat wiele rozmyślać i Boże Słowo mówi bardzo wiele na temat pokoju i tego, co to oznacza. I oczywiście, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie oznacza takie, powiedzmy, taką, to nie oznacza tego samego, co pobłażliwość. To nie jest tak, że ja dla tak zwanego świętego spokoju nie będę się odzywał albo nie będę na coś zwracał uwagę, no bo po co, prawda? Lepiej, żebyśmy żyli w pokoju. Nie, no to nie jest życie w pokoju. Ale tutaj pojawiło się takie określenie wcześniej, kłótliwość, zazdrość i kłótliwość. I właśnie zazdrość i kłótliwość jest czymś, co nie może istnieć, jeżeli ten kontakt ma charakter pokojowy. Dlatego, że wiemy, że no taki pokój najbardziej nas, że tak powiem, dotykający, z którego wszystko wynika, to jest ten pokój z Bogiem, który mamy dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Gniew Boży na nas już nie ciąży, jak czytamy w Bożym Słowie. I właśnie ten rodzaj relacji, gdzie Pan Bóg nas tak kocha, że dał swojego Syna i jakby to spowodowało, że patrzy na nas, nie na nasze grzechy, bo nasze grzechy go tak samo, że tak powiem, ruszają jak do tej pory, bo Pan Bóg nienawidzi grzechu, ale patrzy na nas nie jako na, że tak powiem, generatorów grzechu, tylko na kogoś, kogo stworzył, kogoś, kogo bardzo kocha, no i kto, powiedzmy, od czasu do czasu mniej lub częściej ulega pewnym rzeczom. I tak samo jakby jeżeli my będziemy podchodzić do ludzi, do naszych braci, do naszych sióstr, i nie tylko, do ludzi jako do kogoś, kogo też stworzył Pan Bóg, kogo wybrał, kto jest, no, my powiedzielibyśmy tak po ludzku, co najmniej na tej samej pozycji, co my, jak nie na wyższej. Nie? Biblia raczej zachęca nas do tego, żebyśmy uważali innych za wyższych od siebie. Ale ten człowiek nie jest jakiś gorszy. Jego wybrał Pan Bóg, tak jak nas wybrał. I nawet jeżeli czasami mamy taką myśl, że no tak, on taki niedobry jest, nie? Ale Pan Bóg tego człowieka wybrał na takiej samej podstawie, na jakiej wybrał nas. Nie patrzył na to, jaki jest procent grzechów, które wykonujemy, a jakich nie wykonujemy, tylko wybrał nas dlatego, że nas kocha. I każdy z nas właściwie jest w tak samo fatalnej sytuacji, no ale Pan Bóg nas wybrał. W związku z tym ten wybór jest jakościowo taki sam w przypadku jednej osoby, jak i drugiej. I jeżeli teraz będziemy o tym pamiętać, to nie będziemy mieli w sercu takiej właśnie kłótliwości, takiej chęci, że ja pokażę, że ja tu mam rację. Tak? Bo kłótliwość na tym troszeczkę polega, że to jest takie umiłowanie troszeczkę sytuacji konfliktowych. Mam nadzieję, że tacy nie jesteśmy, ale są tacy ludzie. Udało mi się spotkać w życiu kilkakrotnie takie osoby, które sprawiały naprawdę wrażenie jakby takie no, szerzenie jakichś waśni, takich właśnie różnych niedomówień, wręcz takich kłótni sprawiało im przyjemność. Wręcz jakby czuli jak ryba w wodzie, kiedy coś takiego się działo. No i widać, że taki człowiek postępuje w sposób, którego no, nie można podciągnąć pod to, co tu jest opisane. Na pewno nie kieruje nim taka Boża mądrość, która jednak charakteryzuje się tym tym pokojem. Tutaj jest też zresztą powiedziane, że tam, gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. No właśnie ta zazdrość i kłótliwość, o której przed chwilą powiedziałem, rodzi ten niepokój. Czyli wiadomo, że jeżeli ta mądrość ma być czysta, miłująca pokój, no to tam nie będzie właśnie tego niepokoju. Ona nie może mieć w sobie takich cech zazdrości i tej powiedzmy kłótliwości. Łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Łagodna, ustępliwa to pokazuje, że właśnie tu chodzi o pewien taki rys tego, można powiedzieć, takiego charakteru, że to nie chodzi o to, że, co podkreślam wielokrotnie, że my będziemy się zgadzać z czym się zupełnie nie można zgodzić. Nie, ale czasami zastanówmy się, odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy ja naprawdę muszę się tak spierać z kimś? To nie oznacza, że my rezygnujemy ze swoich jakichś, nie wiem, przekonań czy z faktu, że uważamy, że to jest słuszne. Nawet jeżeli uważamy, że tak, my tak rozumiemy, tak mówi Biblia, ale rozmawiamy z kimś, nie wiem, i powiedzmy, chodzi o jakąś tam sprawę, nie wiem, rozumienia jakiegoś fragmentu i my się będziemy upierać, bo my uważamy, że to jest inaczej. Nie ma to sensu. I apostoł Paweł też nie zachęcał do takich postaw. Możemy do pewnych rzeczy podchodzić różnie. I na tym właśnie polega właściwie rozumiana tolerancja, nie tak jak to rozumie świat, ale właściwie rozumiana, że właśnie to jest to, o czym mówi Pismo Święte, znosząc jedni drugich, że my dopuszczamy do siebie myśl, że ktoś jednak może myśleć inaczej. I w związku z tym my nie możemy takiego całego świata wokół nas ustawiać pod siebie. Poza tym często są takie sytuacje w życiu, kiedy jakby samo posiadanie racji, nazwijmy to, niewiele zmienia. No pewnie kiedyś jechałem z takim pewnym człowiekiem samochodem i on mi powiedział, tak rozmawialiśmy troszeczkę na temat, zawsze takie tematy wynikają nie na miejscu, na temat wypadków drogowych. Jechaliśmy sobie samochodem i on właśnie coś takiego bardzo ciekawego powiedział, że najgorzej to jest jak na drodze spotkają się dwie osoby, z których jedna nie ma wyobraźni, a druga ma rację. I wtedy jest tak, że wyprzedza na trzeciego, a ja nie zjadę, bo ja powinienem jechać tym pasem i ja mam rację. Tylko, że ja nigdzie nie zauważyłem, żeby komuś na grobie dopisali przy umarł śmiercią tragiczną, ale miał rację. Bo to jakby nie odgrywa już wtedy żadnej roli. I tak samo jest czasami w naszym życiu, że nie, bo ja mam rację i ja to udowodnię. Ja się będę spierał, ja się będę kłócił, ja ci powiem, że ty nie masz racji i koniec. I nie będziesz ze mną rozmawiał. Nie będę się do ciebie odzywał, bo ja mam rację, a ty tego nie chcesz przyjąć. I koniec. No i to jest taka kłótliwość, ponieważ dobrze, masz tą rację. Mam tą rację, tak, ja wiem, ja to bracie, siostro rozumiem na przykład trochę inaczej. No, Pan Bóg mi objawi, mam nadzieję, jeżeli się mylę. Apostoł Paweł tak postępował w sytuacjach już takich naprawdę, powiedziałbym, które wymagały właśnie takiego działania. I czego pełna jest ta mądrość? Jest pełna miłosierdzia i to jest ta podstawa, to jest ta jedyna rzecz, to miłosierdzie, które wlewa w nasze serce Pan Bóg, to jest to, co może opanować ten język. Ponieważ jeżeli zastanowimy się nad tym, co nami kieruje, jeżeli kierować będzie nami miłosierdzie, to ten język będzie popełniał mniej błędów. Dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Niestronnicza ona nie może być na potrzeby danej sytuacji czy danego człowieka. To się cechuje pewnym uniwersalnym podejściem. My cały czas, jeżeli ta mądrość to jest ta Boża mądrość, to ona jest taka sama, niezależnie od tego w stosunku do kogo, że tak powiem, jest stosowana w cudzysłowie. Tak? Nieobłudna. Obłuda jest czymś, czym brzydzi się Pan Bóg. Jest to coś, czym jako chrześcijanie też się brzydzimy. To jest taka sytuacja w dużym uproszczeniu, kiedy trochę co innego mówimy i trochę co innego myślimy. I co gorsza, jeszcze dodatkowo w Piśmie Świętym często podkazane są takie sytuacje, kiedy to, powiedzmy sobie, wykracza to poza ramy tak zwanej, no nie wiem, uprzejmości, tak? Bo często, no zastanówmy się, to nie jest tak, że my zawsze mówimy to, co myślimy. Ten świat nie istniałby już chyba, gdyby wszyscy naprawdę mówili, co myślą. Ale chodzi o to, że nie możemy robić czegoś takiego, że ponieważ ja na przykład wiem, że to odniesie określony skutek, to ja będę mówił coś, co w ogóle jest nieprawdą. I to nie jest wcale moim zdaniem tak, ale ja to powiem, bo ja wiem, że on to chce usłyszeć. Więc ja to będę mówił w ten sposób, prawda? I to już jest taka no, sprawa, która nie powinna mieć miejsca. Natomiast oczywiście takie pohamowanie się przed, powiedzmy, jakąś tam myślą, która, jak zresztą wspominałem, często wynika z jakichś emocji, które są ulotne. My teraz czujemy to, za 5 minut będziemy czuć coś innego, ale to słowo zostanie w uszach tego człowieka. Pamiętajmy o tym. I to jakby mimo wszystko powinno być jakby taką przestrogą, żebyśmy jednak to jakoś wszystko kontrolowali. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I to pokój czynią z czymś nam się kojarzy. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze. Pan Jezus nazywa i obiecuje różnym ludziom, którzy reprezentują określone postawy, różne rzeczy. I co takiego pojawia się przy błogosławieni pokój czyniący? Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Boże dziecko to jest ktoś, kto czyni pokój. Boże dziecko to jest ktoś, wokół kogo roztacza się aura takiego pokoju. To jest taki łagodny człowiek, który właśnie zawsze ma, powinien mieć, tak, jakieś dobre słowo od Pana Boga w tej konkretnej sytuacji, który nie mówi rzeczy po to, żeby komuś zrobić przykrość. A jeżeli nawet mówi rzeczy, które czasem przykro słuchać, to dlatego, że bardzo kocha tego człowieka, do którego to mówi i widzi, że to jest jakby jedyna rada, żeby w jakiś sposób pomóc temu człowiekowi w tym, w czym on się w danym momencie boryka. I tutaj dalej jeszcze idzie Jakub. On pokazuje, co jest źródłem. On pokazuje, że problem z tym językiem wynika z niewłaściwej postawy. Z tego, że wykorzystujemy pewne rzeczy nie tak, jak powinniśmy, ale zadaje takie pytanie, skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. I tutaj Jakub pokazuje, że problem jak zawsze rozbija się o ludzką naturę. I to wszystko, co my robimy, co wydawałoby się powinniśmy robić ku dobremu, a robimy źle, wynika z faktu, że założenie już jest błędne. Kiedy nawet myślimy, że powiemy coś komuś, bo Pismo Święte mówi nam, że mamy napominać, tak? Co prawda mówi nam, jak mamy napominać, a jakoś tak nie napominamy, tylko inaczej. No ale powiedzmy, tak, że ja powiem temu bratu coś tam. To znowu trzeba by się zastanowić. No dobrze, ale co mnie przepełnia w tym momencie? To, że ja mówię to, co myślę, i to jest taka moja największa cnota, tak? Że ja mówię to, co myślę, to się jest się czym chwalić? Niespecjalnie. Zaspokajam swoje własne potrzeby. Ja mam potrzebę mu powiedzieć. Ja nie wiem, jaki to skutek przyniesie, ale ja mu to powiem, bo ja mam taką potrzebę, że ja mu to muszę powiedzieć. No to w ogóle nie działamy w tym imieniu, w którym powinniśmy działać w tym momencie. To w ogóle nie jest to. Jeżeli ja twierdzę, że chcę coś dla dobra kogoś, a tak naprawdę chcę to dla swojego dobra, no to są jakieś moje własne zapędy, powiedzmy, tak, które tutaj są podkreślone. Jeżeli jeszcze, co gorsza, to są jakieś takie tam namiętności, które są pozostałością po jakichś tam jeszcze wcześniejszych rzeczach, no to w ogóle idziemy w jakimś fatalnym kierunku. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo myślisz o tym, co jest na świecie, żyjesz po tym, co jest pod kątem tego, co jest na świecie i tu sobie przywiązujesz się do tego, co tu jest i postępujesz potem w ten sposób, w jaki dyktuje ci świat, bo wzorce czerpiesz właśnie z telewizji, internetu i czego tam jeszcze można i różnych takich kolorowych gazet. Albo się przyjaźnię z Panem Bogiem i słucham tego, co On ma do powiedzenia i jestem blisko Niego. Kolejny powód, który jakby jest kontynuacją tego wszystkiego, o czym mówi Jakub. Kolejna sprawa, która jest tym słabym punktem człowieka, to jest to, co było słabym punktem szatana. Pierwszy grzech, jaki pojawił się na świecie, to była pycha. Szatan chciał być jak Pan Bóg, bądź nawet większy od Pana Boga. I to go potem męczyło cały czas. Kiedy potem zwodził człowieka, to też użył tego argumentu, że tak, bo Bóg się boi, prawda, że będzie tacy jak on. Nie, Bóg się tego nie boi, bo już ktoś próbował być taki jak on i marnie skończył. I właśnie jak nie jesteśmy pokorni, jeżeli ta pycha w nas drzemie, to jest taki cichy przestępca, że tak powiem. Tego się tak nie widzi, ale to jest takie coś, że no co, no w końcu ja nie jestem byle kto, prawda? Ja mu chyba mogę powiedzieć, co o tym myślę. Ja jestem od niego starszy, dłużej wierzący, więcej czytam Biblii, więcej się modlę może pewnie. I w ogóle jestem lepszy. Każdy jest taki trochę lepszy niż wszyscy. Ale tak nie jest. No właśnie tak nie jest. To jest najgorsze. Że tak nie jest. Jeżeli tak będziemy myśleć, to Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Czyli kto ostatecznie wychodzi, mówiąc tak prosto, lepiej? Ten, kto jest pokorny, bo temu Pan Bóg okazuje łaskę. A jeżeli ktoś się pyszni, to Pan Bóg się przeciwstawia pysznym. Nie jest tu już rozwinięte, jak się Pan Bóg przeciwstawia, ale sądzę, że jest to dość bolesne. Bo człowiek myśli sobie, no ja teraz tu będę. A Pan Bóg mówi, nie, nie będziesz. No. Bo nie jesteś taki, jak sobie myślisz, że jesteś. No i to może być bardzo bolesne i przykre. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I ten siódmy werset jest takim głównym wersetem w tym fragmencie, który pokazuje wyjście z tej sytuacji. Ta kontrola nad językiem, ta kontrola nad tym, jak nasze życie będzie wyglądać, bo to zależy od tego steru, od tego, jak będzie funkcjonował ten ster, to jest taka kolejność. Poddajcie się Bogu. Jeżeli poddamy się Panu Bogu, jeżeli to On będzie tym wszystkim sterował, to będziemy w stanie przeciwstawić się diabłu, który tylko czyha, żeby nam coś tam nie wyszło. A wtedy, kiedy będziemy poddani Panu Bogu i będziemy w takiej sytuacji przeciwstawiać się diabłu, to on od nas odejdzie. Bo diabeł zdaje sobie sprawę z tego, że jest przegraną istotą. On oczywiście tego nikomu nie powie nam tu, prawda? To jest jasne. I nami się tak nie przejmuje bardzo, ale w momencie, kiedy my jesteśmy poddani Panu Bogu, to z Panem Bogiem on już nie wygra. W związku z tym, no mówiąc tak znowu prosto, daje sobie spokój, ponieważ widząc, że to Boże dziecko jest oddane Panu Bogu i Pan Bóg steruje tym jego życiem, no to tu nie bardzo już można coś zrobić. I o to tutaj właśnie chodzi, o ten mechanizm. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu i ucieknie od was. Ale nie zapominajmy o tym pierwszym elemencie. Nie chodzi o to, że jak się przeciwstawimy diabłu, to on od nas ucieknie. My nie mamy takiej mocy, żeby tak z nim sobie wygrać. Ale mamy taką moc dlatego, że jesteśmy poddani Panu Bogu. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli ma w tym naszym życiu to obecność, to takie ciągłe poddanie się Panu Bogu, to wtedy jesteśmy w stanie odeprzeć te ataki szatana, no i on, że tak powiem, tych ataków nie będzie w stanie skutecznie podjąć. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Dlaczego rozdwojonej? No bo właśnie, ten sam język robi jedno, ten sam język robi drugie. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. To jest ta droga do tego wywyższenia. Jeżeli uniżymy się przed Panem Bogiem, wtedy On nas wywyższy, nie w drugą stronę. To nie jest tak, że jak ja się będę teraz wywyższał przed Panem Bogiem, to On to uzna, że no tak, to jestem taki jakiś wywyższony. Nie. Jeżeli uniżymy się przed Panem Bogiem, jeżeli przyjdziemy do Niego jako właśnie ci, którzy powiemy tak, nie radzimy sobie, tak, nie radzę sobie, tak, ten język cały czas mi tam gdzieś lata i tam nie kontroluje sytuacji. Jeżeli przyjdziemy i powiemy tak, Panie Boże, kieruj moim życiem. Ja wiem, że jestem Twoim dzieckiem, Ty kierujesz moim życiem, ale mam taką sferę, z którą no nie mogę, no. To Pan Bóg powie, no tak, bo to nie Ty masz tutaj się z tym szarpać, tylko oddaj tą kontrolę nad swoim życiem mi. My czasami jako chrześcijanie z tak zwanym w cudzysłowie długoletnim stażem zapominamy o tym, że cały czas Pan Bóg wymaga od nas takiego, czy wymaga, no chce tej bliskości z nami, że to nie jest tak, że dał nam jakąś drugą szansę wiele, wiele lat temu, no i my teraz tak jakoś tam musimy sobie radzić. No nie jakoś tam musimy sobie radzić, tylko Pan Bóg cały czas jest naszym Ojcem, trzyma nas w rękach i On cały czas chce rozwiązywać nasze problemy. My nie jesteśmy doskonałymi rodzicami, no ale jako rodzice też mamy tak czasami, że to dziecko już jest takie dorosłe, wydawałoby się, no już wychowane, do widzenia, tam koniec, nie? Nie, no właśnie nie, my tam jeszcze byśmy chcieli, żeby tam powiedział nam, co tam przyszedł, odwiedził tam, znaczy jeszcze nie jestem na tym etapie, nie? Ale kiedyś będę i potem ten anteczek będzie przychodził do mnie, no i ja będę go pytał tam, no a jak tam ci idzie w pracy, a jak tam, a co tam, no a jak tam twoje tam dzieci na przykład, czy też moje wnuki powiedzmy, nie? Tak sobie wyobrażam czasami, prawda, że człowiek już wydawałoby się, no już minął ten etap, już nie wychowujemy dalej tego dziecka, ale tam jeszcze chcemy, żeby nam powiedział, bo my jeszcze chcemy pomóc. Oczywiście my, to porównanie nie jest do końca dobre, bo my nie jesteśmy Panem Bogiem, który jest w stanie rozwiązać problemy tego dziecka, tak, naszego w każdym wieku, ale chcemy to robić jako ludzie, chociaż chcemy to robić, więc też zrozummy, że Pan Bóg też chce i może pomóc nam w tych wszystkich niedociągnięciach, które mają miejsce, nawet jeżeli jesteśmy chrześcijanami ze stuletnim stażem, jakby to można by żartobliwie powiedzieć. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Biblia w wielu miejscach mówi, że nie wolno osądzać bliźniego. Nie wolno tego robić, dlatego że jeżeli osądzamy naszego bliźniego, to dokonujemy czegoś, do czego właściwie nie jesteśmy uprawnieni, dlatego że jesteśmy na tej samej pozycji. Więc jak my możemy osądzać drugiego człowieka? Nie możemy tego robić. Pan Bóg może to zrobić. I w momencie, kiedy my to robimy, to uzurpujemy sobie pewne uprawnienia, których nie mamy. No a to jest pycha. No a temu się przeciwstawia Pan Bóg. Czyli spotka nas za to jakaś konsekwencja, raczej żebyśmy sobie wybili z głowy taką postawę. I już tak zbliżając się do końca, myślę sobie, że czytając ten fragment i tak myśląc o tym, jakby jednak jakoś przeciwstawiać się diabłu, żeby jednak ten język jakoś opanować z Bożą pomocą, człowiek, Pan Bóg dał nam mądrość. I co można zrobić? Tak zastanawiam się, co można zrobić, żeby tę mądrość jakoś właściwie wykorzystać. I kiedyś słyszałem takie kazanie w Gdańsku brata Biernackiego. On tam mówił też o takich pewnych właśnie rzeczach dotyczących powściągliwości, powiedzmy, w wypowiedziach. I on tam taki bardzo ciekawy przykład podał. Podał kilka takich pytań, które warto sobie zadać, zanim człowiek coś powie. Ja bym dodał tutaj jeszcze jakieś inne pytania, trochę bym to, powiedzmy, sobie zmodyfikował. No generalnie było to dla mnie pewną inspiracją, ale te pytania są jakby trochę inne, bo ja bym tylko do dwóch pytań się ograniczył. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, zanim w ogóle coś powiemy komuś, kogo spotkamy na swojej drodze, to jest takie pytanie, czy to, co chcę powiedzieć, jest prawdą? To może dziwnie zabrzmieć, no bo przecież kłamstw nie opowiadamy. Ale zadajmy sobie takie pytanie. Czy ta informacja, którą puszczam w obieg, jest prawdziwa? Do tego, żeby zadawać takie pytanie, zainspirowało mnie takie ciekawe zjawisko, którym się ostatnio jakoś tak interesuję od strony naukowej, ale nie zawodowej, powiedziałbym. Mianowicie jest takie coś, może słyszeliśmy o tym, jak miejskie legendy. To są takie historie, które przekazywane są z ust do ust i mają kilka charakterystycznych cech. Jedną z tych cech jest to, że one są historiami, które opowiada nam ktoś, kto nigdy nie był naocznym świadkiem tego wydarzenia, ale z dobrze poinformowanych źródeł i, że tak powiem, godnych zaufania to wie. Od jakiegoś kolegi z pracy, brata, tam kogokolwiek. Druga sprawa, te historie z reguły nas poruszają, bo mają w sobie coś takiego strasznego. Stanowią jakąś przestrogę, może mają w sobie coś takiego, że mają nam sugerować, że to może się przydarzyć także nam. Trzecia cecha to, że te historie są prawdopodobne, to znaczy to nie jest coś takiego absolutnie niemożliwego. No i czwarta, chyba najistotniejsza cecha, one się nigdy nie wydarzyły. I to jest bardzo ciekawe, że gdybyśmy próbowali dociec do tego, skąd to się wzięło, czyli na przykład ktoś mi to opowiadał, bym powiedział, ale to tak, tu miałeś kiedyś coś takiego, to ten człowiek powie, nie, nie, to mi powiedział tam pan X. Gdybyśmy zadali sobie trudu, poszli do pana X, to on by też nam powiedział, że nie, źle go zrozumiał ten rozmówca, to nie jest tak, że jemu się to przydarzyło, ale to jego sąsiadka, jak on mieszkał, kiedyś opowiadała mu taką historię. I gdybyśmy tak próbowali przez cały świat przejść, to okazałoby się, że właściwie nie wiadomo, skąd się wzięła ta historia, ponieważ ona nigdzie tak naprawdę nie wydarzyła się, natomiast jest powtarzana. I my czasami, mam wrażenie, nieświadomie, nie posądzą nas o świadome kłamanie, ale nieświadomie czasami mówimy takie niepotrzebne rzeczy. Jest to też rodzaj takiego nieopanowania języka. Przekazujemy komuś jakąś informację, ale zastanówmy się, czy to jest prawdą? Czy ja to opowiadam tak jako taką historyjkę sobie, bo to takie zabawne jest? No nie. Pewnie, no, jeżeli to ma być jakąś przesłanę, to zastanówmy się, czy to, co ja mówię, jest prawdą. I to jest pierwsze pytanie. No i drugie, no bo to pierwsze, no to chociażby dlatego, że w liście do Efezjan powiedziane jest, że mamy odrzucić wszelkie kłamstwo i mówić prawdę. Z naciskiem na prawdę, a niekoniecznie na mówić, tak? Bo nie zawsze wszystko trzeba mówić. Ale drugie pytanie jest bardzo istotne. I nad tym, to drugie chyba nawet jest istotniejsze niż to pierwsze. To drugie pytanie brzmi, w jakim celu chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć? Jaki cel chcę osiągnąć, mówiąc tej osobie to, co za chwilę jej powiem? Co ja bym chciał, żeby się potem stało? I myślę, że gdybyśmy sobie tak odpowiedzieli na to pytanie, tylko człowiek szybciej mówi niż myśli, no, ale jakbyśmy powiedzmy myśleli najpierw, to generalnie na świecie była taka raczej cisza. Myślę, że nie padłoby wiele pytań. Wiele wypowiedzi nie miałoby już miejsca. No, taka mi myśl chodzi po głowie też, no, to jest taki przykład może taki z życia, ale taki właśnie, no, gdzie po dokonaniu pewnej głębszej analizy dochodzę do wniosku, że właśnie takich wypowiedzi nie powinno być. No, ja byłem świadkiem, nie do mnie to były kierowane słowa, ale byłem świadkiem kilkakrotnie, od razu powiem, że nie tu, takich sytuacji, kiedy to ktoś zwrócił się do jakiejś tam pani, osoby i mówi, przytyłaś. No tak. No i teraz moje pytanie w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, brzmi, jaki jest cel mojej wypowiedzi? No co ja mam na sercu? Czy ja się obawiam, że ta osoba nie ma wagi w domu? A może ma, tylko nie używa, po co jej waga? Czy ja chcę podziękować razem z tą osobą Panu Bogu, że po pierwsze ma dobre przyswajanie, Pan Bóg sprawił, że jest dobrze sytuowana i ma tyle jedzenia, że w życiu nie jest w stanie tego przejeść. I trzeba za to dziękować Panu Bogu, bo to jest wielkie błogosławieństwo. To mam na sercu? Czy na przykład chcę, nie wiem, powiedzieć po prostu, no, coś nie tak z tobą. Ja to widzę. Ja to widzę, że coś nie tak jest. Nie tylko ty masz z tym problem. Wszyscy ludzie to widzą. Czy o to tutaj chodzi? Ja się obawiam, że niestety często tak. I mój serdeczny kolega z pracy ma takie fajne określenie na taką aktywność, jak to obserwuję. Mówi, że to jest taka, znaczy nie robi tego, ale widzi takie rzeczy. Mówi, że to jest taka bezinteresowna złośliwość. Ja nic z tego nie mam, ale zrobię komuś przykrość. I bracia i siostry, wierzę w to, że jako Boże dzieci my będziemy się zastanawiać właśnie nad tym, czy to, co wypowiemy teraz, to jest po to, żeby uczynić coś dobrego, czy to jest po to, żeby tej osobie pomóc, żeby jej i nam wszystkim było lepiej i żeby Pan Bóg był w tym uwielbiony, czy kierują nami jakieś zupełnie inne odruchy, z którymi należy walczyć w zarodku. I już na sam koniec chciałbym przytoczyć werset, który mówi nam, gdzie szukać jakby tego, no tej inspiracji do tej mądrości. Gdzie szukać tego źródła mądrości? To są Przypowieści Salomona, 9 rozdział, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Amen.